Witam ponownie przed mikrofonem. Iwona Kosior, a naszym dzisiejszym gościem jest Gosia Harenzińska, którą można znaleźć na Instagramie pod hasłem Rodzina w Australii. I tak ja bardzo przypadkowo, ale nie wierzę w przypadki, myślę, że to nie był przypadek, sama trafiłam na nią. A jak, jeżeli ktoś słuchał nas od początku, to doskonale już teraz wie, że jak się okazało, mamy więcej wspólnego z Gosią, niż mogłoby się wydawać, bo okazało się, że to żona mojego bardzo dawnego znajomego z rodzinnej miejscowości. I właśnie rozmawiamy po to, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda kwestia emigracji, co się czuje, kiedy zostawia się życie w Polsce i przeprowadza się na drugi kraniec świata. O tym już wszystkim rozmawiałyśmy. I na sam koniec tej naszej rozmowy chciałabym tutaj skupić się na domknięciu już taką klamrą tego, gdzie wy emigrowaliście i czym Australia jest. Żeby móc o tym mówić, trzeba też odnieść się do historii, zwłaszcza, że wydaje mi się, że dla wielu jest to jednak dosyć zagadkowa kwestia. No właśnie, to kto tak naprawdę tworzy społeczeństwo australijskie, kto ma większe prawo do tego, żeby nazywać się Australijczykiem? To są bardzo trudne pytania, na które chyba już teraz nie mamy czasu, ale może same odpowiedzi się nasuną, jeśli skupimy się na historii, o której ty także, z racji tego, że ją gdzieś tam po drodze zaczęłaś poznawać, mówisz. Chociażby stan, w którym mieszkacie, Nowa Południowa Walia. Brzmi bardzo znajomo, Walia, prawda? Jaka jest historia Australii? Dlaczego akurat Walia i kto tworzył państwowość Australii?
Tak, tutaj to jest, tak jak powiedziałaś, temat taki dość trudny, bolesny. I tak naprawdę ja sama nie zdawałam sobie do końca sprawy, jak ta historia Australii wygląda. Bardzo często można natrafić na takie określenia, mówiąc właśnie o historii różnych krajów, że Australia została odkryta, tak? Czy Ameryka została odkryta. I to właśnie pokazuje też taką naszą, można by powiedzieć, perspektywy białego człowieka, odkrywcy, podczas gdy tak naprawdę te lądy, ludność, która tam mieszkała, mieszkali już od dziesiątek tysięcy lat. I często mówi się tak, że Australia właśnie została odkryta w XVIII wieku, kiedy to przypłynęła flota, tak, tutaj brytyjska. I tak naprawdę oni niczego nie odkryli, tak? Oni po prostu tutaj dotarli, ale życie tutaj toczyło się już od, wydaje mi się, że najstarszy datuje się na 60 tysięcy lat, bo mieszkali tutaj rdzenni mieszkańcy. Większość z nas, z was może kojarzyć ich określenie jako aborygeni, chociaż to nie jest taka do końca to też poprawna nazwa. Dużo lepiej jest, jakby dużo szersza, dużo bardziej poprawne jest mówienie rdzenni mieszkańcy Australii. I tak naprawdę wyglądało to tak, że przypłynął biały człowiek, pojawił się tutaj i postanowił jakby w jakiś sposób zburzyć ten porządek, który tutaj był. Czyli nastąpiła kolonizacja Australii przede wszystkim przez Brytyjczyków i zaczęli przypływać tutaj coraz to nowi, tak, mieszkańcy. Początkowo na Australii mówiło się, że jest to wyspa skazańców, tak? Byli tutaj zsyłani nawet osoby, które miały jakieś wyroki wraz często z rodzinami. Więc biały człowiek postanowił tutaj tę ludność i tę wyspę ucywilizować. Był to proces bardzo okrutny, ponieważ odbywał się on z zupełnym nieposzanowaniem tego, co tutaj się działo od tych dziesiątek tysięcy lat, ponieważ rdzenni mieszkańcy mieli tutaj swoje tradycje, wierzenia, język i nagle zostało im to wszystko tutaj odebrane, ponieważ człowiek, kolonizator, tak, ludzie zobaczyli tutaj po prostu ziemię, miejsce, tak, jakieś złoża, ale nie widzieli tych, którzy o tę ziemię tutaj dbali. I ta właśnie ta przykra, ta brutalna historia Australii wygląda tak, że celem było jakby usunięcie rdzennych mieszkańców stąd. I dokonywało się to wprost, po prostu albo poprzez egzekucję ich, poprzez jakieś takie masowe zabójstwa, a tych, powiedzmy, młodszych, tak, czy dzieci postanowiono ucywilizować, wybielić, tak? To są też takie określenia, które jakby trzeba brać w cudzysłów. I rozpoczęto taki proces, który polegał na jakby odcięciu rdzennych mieszkańców od ich tożsamości takiej kulturowej, językowej. Były też jakby aranżowane małżeństwa, tak, rdzennych mieszkańców, mieszkanek z białymi ludźmi, żeby kolejne pokolenia jakby wyglądały i wychowywały się już jak biali ludzie. To jest bardzo, bardzo opis jakby tych wszystkich praktyk odbierania dzieci rdzennym mieszkańcom, odbierania im ich imion, tożsamości. On trwał bardzo długo, bo tak naprawdę jeszcze w XX wieku, tak, to nadal miało miejsce. Rdzenni mieszkańcy nie mieli chociażby praw głosu do późnych lat XX wieku, prawa głosu w swoim własnym kraju. I to, co wydarzyło się w tamtych czasach, jest tak naprawdę, odbiło się ogromnym piętnem na tym, jak aktualnie wygląda Australia. Poniekąd jest to taka historia, z którą ciężko sobie poradzić, ciężko jest ją aktualnie, jakby tak, ani nie można jej zamieść pod dywan, ani nie można jej tak do końca cały czas jakby przeżywać. Jest to taka historia, z którą mam wrażenie, Australia nie do końca sobie radzi, nie do końca ma jakby pomysł, jak ją dobrze rozwiązać, ponieważ aktualnie wygląda to tak, że żyją tutaj tak potomkowie, rdzenni mieszkańcy i ich potomkowie, którzy pamiętają całą tę krzywdę, która się działa, i żyją tutaj potomkowie tych ludzi, którzy tej krzywdy dokonywali. I my wszyscy jakby tutaj współdzielimy tę ziemię, współdzielimy tę historię, i rdzenni mieszkańcy pamiętają, wiedzą, ciężko, żeby nie pamiętali, ponieważ to jest taka trauma na całe pokolenia, to, co się jakby działo. A ludzie, którzy się tutaj rodzili, no jakby można powiedzieć, nie są niczemu winni, że przyszło im się urodzić po prostu w tym kraju, w którym się rodzą, ale jakby dla rdzennych mieszkańców często są nadal jakby tylko oprawcami, tak, kolonizatorami. I to jest, no, tak jak wspomniałam, coś takiego, co mnie bardzo uderzyło, bo z jednej strony Australia w jakiś sposób stara się bardzo zrekompensować rdzennym mieszkańcom te krzywdy, co jest absolutnie zrozumiałe. Oni mają tutaj szereg jakby przywilejów, szereg takich traktowania w wyjątkowy sposób, który jak najbardziej im się należy, ale z drugiej strony jakby wywołuje to też szereg takich konsekwencji, że bardzo duża grupa rdzennych mieszkańców no nie asymiluje się ze społeczeństwem, bo rdzenni mieszkańcy żyją jakby w takich wspólnotach. Oni często mają swoje takie małe wioski. Jest tam też bardzo duże nasilenie różnych problemów, zwłaszcza z używkami, ponieważ biały człowiek przywiózł tutaj ze sobą, tak, przywiózł alkohol, przywiózł ze sobą różne używki, i tak naprawdę zrobił tutaj taki matrix, tak, tym rdzennym mieszkańcom, tak bardzo brzydko i kolokwialnie mówiąc. I mam wrażenie, że ci rdzenni mieszkańcy, część z nich nie potrafi, część z nich może nie chce, nie chcę tego też oceniać, ale sytuacja aktualnie wygląda tak, że Australia w jakiś sposób próbuje tę swoją historię odpokutować, próbuje ją jakoś wynagrodzić, a tak naprawdę nie za dobrze to działa w takim znaczeniu, że pogłębia to też mnóstwo już i tak istniejących problemów, takich rozwarstwień społecznych. Ja tutaj staram się tak używać takiego bardzo, bardzo poprawnego i delikatnego języka, ale no nie jest niczym takim, o czym nie wiem, co jest trzeba ukrywać. Także, że jakby z tematem rdzennych mieszkańców Australia sobie często nie radzi. Nie radzi sobie z ich izolacją, nie radzi sobie z ich edukacją, nie radzi sobie z ich chociażby chorobami. I wygląda to tak, że w wielu miejscach rdzenni mieszkańcy rzeczywiście, tak jak u nas w miasteczku, funkcjonują, chodzą do szkół, chodzą do sklepów, mijamy się z nimi na festynach w mieście. Ale są takie miejsca w Australii, gdzie rdzenni mieszkańcy żyją po prostu w slumsach, w takich osadach. Żyją w miejscach, gdzie na przykład nie wiem, jest 800 kilometrów do najbliższego miasta i sklep jest zaopatrywany raz na dwa tygodnie i w takich miejscach jedyną rozrywką często jest po prostu alkohol. I to jest bardzo złożony problem, ponieważ nie da się wrzucić wszystkich rdzennych mieszkańców do jednego worka. To jest jakby tak, dużo zależy od tego, nie wiem, gdzie oni są, jacy oni są. Każdy człowiek ma inną historię, tak, ale ich rozpatruje się głównie też jako wspólnoty. Rdzenni mieszkańcy żyją jakby we wspólnotach. I mam wrażenie, że ja jak przyjechałam tutaj tak jako emigrant, taka osoba z zewnątrz, to mam takie poczucie, że są dwie Australie, tak? Jest ta Australia współczesna, taka Australia pełna plaż, palm, surferów, pełna otwartych ludzi, uśmiechających się. Jest ta taka Australia, którą się spycha, tak? Którą się spycha gdzieś na bok i która jest gdzieś niezauważona. Jest taka, mam wrażenie, jak taki, będzie takie brzydkie określenie, ale jak taki trup w szafie, tak? Że i tak wszyscy wiedzą, wszyscy czują, ale się uśmiechają, bo tak naprawdę jakby co zrobić w takiej sytuacji, tak? Co zrobić? My tutaj, my myślę tutaj o białych ludziach, chcemy żyć, chcemy dalej jakby, nie chcemy całego naszego życia podporządkowywać jedynie żałobie po tym, co się stało, tak? Chcemy jakby pójść dalej, ale z drugiej strony jak pójść dalej po czymś takim, jak nie da się tego zignorować, nie? Nie da się tego udawać, że tego nie było, zwłaszcza, że mijamy tych ludzi na ulicy, zwłaszcza, że ja idę ulicą i widzę napis na murze graffiti, żeby wymordować wszystkich białych, który jest w aborygeńskiej, tak, w dzielnicy, gdzie mieszkają aborygeni. Widzę, nie wiem, dzieci, które proszą o jedzenie, tak, czy ludzi pod wpływem i widzę, jak bardzo różni się to, bo gdybym widziała białego człowieka pod wpływem, jakie mam myśli pod wpływem alkoholu, gdy widzę rdzennego mieszkańca pod wpływem, jakie mam myśli, jak bardzo to jest złożona sytuacja, na którą tak naprawdę nie ma takiego dobrego ani politycznego, ani ludzkiego rozwiązania. I ja nie widzę jakiejś takiej, nie wiem, znaczącej zmiany w historii Australii, która, nie wiem, może wskazuje na to, że w kolejnych latach coś będzie lepiej. Rzeczywiście są podejmowane kroki, chociażby to, że zawsze dane rejony czy miasta mają podwójne nazwy, tak jak moje, ta okolica, w której ja mieszkam, tak jakby można powiedzieć gmina czy powiat, ma taką nazwę administracyjną i oprócz tego mówi się też o tym, że to jest ziemia rdzennych mieszkańców. Często dodawany jest właśnie taki przedrostek, że to jest ziemia, na której mieszkał lud i nazwa tego ludu. I to jest jakby wyraz takiego hołdu, szacunku. Czyli na uroczystościach publicznych, praktycznie każda uroczystość publiczna jest rozpoczynana od takiego hołdu i pamięci tego, że szanujemy takich pierwotnych właścicieli, tak, mieszkańców tego lądu, tej ziemi. Czy nawet w takich urzędach, czy miejscach takich związanych z administracją publiczną, wszędzie są tablice wyrażające jakby szacunek do rdzennych mieszkańców, do ich historii, kultury. I to są takie kroki, które w jakiś sposób Australia próbuje łączyć tę historię, ale tak naprawdę społecznie, ekonomicznie jest ogromny podział, jest ogromne rozwarstwienie tych dwóch światów, tego świata rdzennych mieszkańców i tego świata białych ludzi, surferów szczęśliwych. I to jest gdzieś odczuwalne, myślę, tak podskórnie, bo na co dzień się o tym nie myśli. Na co dzień się, jakby ja na przykład już tak mam wrażenie, przywykłam do tych symboli, do tego, że wszędzie obok flagi australijskiej są dwie inne flagi symbolizujące rdzennych mieszkańców. Nie myśli się tak codziennie o tej krwawej historii, że w jakiś sposób część z nas przeszła do takiego porządku, że to jest po prostu historia Australii, ale mam wrażenie, że to jest coś, przed czym ciężko uciec. I był nawet taki czas w historii Australii, gdzie o tym się nie mówiło, gdzie dzieci w szkole się o tym nie uczyły, gdzie duża część Australijczyków nie zdawała sobie sprawy z tego, jakby na jakim fundamencie narodził się ten kraj. Teraz jest jakby dużo większy nacisk, żeby mieli swoich przedstawicieli w rządzie, w muzyce, ale to nadal nie rozwiązuje takich problemów tych rdzennych mieszkańców, którzy nie są muzykami, czy nie są politykami, tylko są po prostu jakby osobami, które się utrzymują z zasiłku i żyją gdzieś tam w odległych miejscach, w swoich społecznościach, pamiętających cały czas o tej krzywdzie, która się wydarzyła. Jeśli ktoś nieco zna historię Kanady, tak, to jest bardzo, bardzo podobna historia, w której uczestniczyły rządy, uczestniczyły kościoły, uczestniczyły różne organizacje. I ja w ogóle też tak chciałam bardzo zachęcić, jeśli kogoś interesuje ten temat, żeby właśnie, czy chociażby takie pojęcie jak Stolen Generations, czyli takie jakby skradzione pokolenia, tak, historie tych ludzi, którzy zostali odebrani swoim rodzicom i wysłani do ośrodków, gdzie mieli być po prostu wytrenowani, tak, jak biali ludzie. Można też, czy na YouTubie znaleźć mnóstwo takich materiałów. To jest taka historia, która jest bardzo trudna, ale myślę, tak bardzo dobrze kontrastująca z tym, jakie mamy wyobrażenia odnośnie właśnie tego lepszego świata, często, że na zachodzie, tak, że myślimy sobie, że to jest taki właśnie te palmy, ten dom z basenem, tak, ale właśnie warto mieć świadomość też tego, jak to wszystko się wydarzyło.
Trochę takie nostalgiczne i może trudne wyszło nam to zakończenie tej rozmowy, bo tak, już pora kończyć. I rzeczywiście, jak opowiadałaś teraz o historii Australii, ja też to jakby śledząc na twoich mediach społecznościowych, na twoim Instagramie, też właśnie miałam skojarzenia przede wszystkim z Kanadą, gdzie tutaj ta historia była jakoś bardziej dla mnie znana. I trochę jest to przykre, że to jest niestety za bardzo uniwersalny schemat, uniwersalna historia, która działa się nie tylko w Australii, nie tylko w Kanadzie, ale dzieje się obecnie tu i teraz, także w różnych miejscach na świecie. Także niestety, ale dzieje się też i za naszą wschodnią granicą, więc trochę nostalgicznie, ale jednak myślę, że warto o tym pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę historię, za Twoją opowieść, za to, czym się podzieliłaś i mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie zaciekawimy słuchaczy tym, żeby zainteresować się, jakim ciekawym krajem jest Australia. Naszym dzisiejszym gościem była Gosia Charęzińska, która prowadzi na Instagramie konto Rodzina w Australii. Jeżeli ktoś też chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat życia w Australii, to tam dużo też zapisanych, tak zwanych stories, czyli relacji, które też przybliżają te kwestie, po części o których mówiłyśmy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło w ogóle, że tak się złożyło, że jesteś dawną znajomą właśnie Marcina. Marcin mi też opowiada, że ma koleżankę, która pracuje w radio. Tak kiedyś o tobie wspomniał, więc że ten wątek lubartowski tutaj, lubelsko-lubartowski jakby został. I mam nadzieję, że twoi słuchacze dowiedzieli się dzisiaj czegoś ciekawego. I dziękuję bardzo za tę możliwość.
I ja także dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas, jak zwykle, jak co czwartek, tą późną już nocną porą. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a to była audycja Cisza w Eterze.